Wydawnictwo Święty Wojciech i Fonopolis przedstawiają. Rebeka Kaner, Estera. Przełożyła Anna Wawrzyniak-Kędziorek. Czyta Joanna Jerzewska. Porwana. Przedmieścia Suzy, stolicy Persji, 480 rok przed Chrystusem. Pojawili się nocą. Najpierw mrok, potem oślepiające światło pochodni, przyćmiewające blask gwiazd. Rżenie koni, płacz setki dziewcząt, szczęk mieczy. Woń ciał tych, którzy przebyli długą drogę przez pustynię i przynieśli ze sobą kurz i pot z dalekich krain. Leżałam na posłaniu z siana, kiedy w oddali usłyszałam charakterystyczne dźwięki. Upłynęło już zdecydowanie za dużo czasu od zmierzchu, by należały one do kupieckiej karawany. Nie przypominały też miarowego dudnienia mułów, słoni czy wielbłądów. To był twardy, szybki tętent końskich kopyt. Ręce zaczęły mi się trząść. Nie chciały mnie słuchać i się uspokoić. W końcu jednak udało mi się nieco nad nimi zapanować i zawiązać ciasno welon wokół szyi. Wsunęłam stopy w sandały i zaczęłam wiązać rzemyki wokół kostek, aż do łydek. Ścisnęłam je mocno. Wiedziałam. Wiedziałam, po co przybyli. Ale nie rzuciłam się do ucieczki. Nie miałam pojęcia, co mnie uratuje, a co sprowadzi na mnie śmierć. Nie wiedziałam nawet, czy dudnienie w uszach było spowodowane odgłosem kopyt uderzających o ziemię, czy też może biciem mojego serca. Konie wbiegły do wioski. Czułam zapach tumanów kurzu. Drzwi otworzyły się ze skrzypieniem i cień przesłonił światło gwiazd. Miał mnie prześladować dopóty, dopóki nie dowiedziałam się, kto go rzucał. Kiedy się zbliżał, słyszałam nie tylko ciężkie kroki, lecz także szczęk zbroi. Do wioski wtargnęli królewscy żołnierze. I nie byli to zwyczajni wojownicy, których król miał setki tysięcy, ale najbardziej elitarne, wyszkolone oddziały. Nieśmiertelni. Miesiąc wcześniej władca wydał dekret, na którego mocy dziewice z każdej prowincji imperium miały zostać pochwycone i przyprowadzone do pałacu w Suzie, by służyć w królewskim haremie. Na tę wieść mój kuzyn Mardocheusz stwierdził: żołnierze są leniwi i oszczędzają się na wielkie bitwy, wezmą tylko dziewczęta mieszkające nieopodal pałacu. Dlatego posłał mnie tylko do leżącej o dzień drogi od centrum Suzy wioski, w której mieszkał jego przyjaciel. Ten zgodził się przechować mnie w maleńkich pomieszczeniach dla sług, znajdujących się za jego chatą. Gdy nieśmiertelni przybyli po mnie, w uszach zadźwięczały mi dalsze słowa kuzyna. Choć Xerxes jest najmajętniejszym człowiekiem na świecie, nie poczuje się dość bogaty dopóty, dopóki nie zostanie już nic, czego nie uzna za swoje. Wydawało mi się, że cień nade mną należy do samego Xerxesa. Że to ten, który wyłaniał się z opowieści kuzyna, by umieścić mnie pośród swoich własności. Wybacz mi, powiedział nieśmiertelny. Żadne słowa nie przeraziły mnie dotąd równie mocno. Wybacz mi. Mówił głośno, jakby nie do mnie, lecz do kogoś, kto stał dalej. Może do swojego Boga? Porwał mnie z posłania, przerzucił przez ramię i zaczął iść. Głowa niemal bezwładnie opadła mi na jego zbroję. Ramię nieśmiertelnego wbijało mi się w brzuch, przez co miałam utrudnione mówienie, ale i tak spróbowałam. Proszę, urwałam. Nie chciałam kończyć tego zdania. Nie każ mi spędzić reszty życia w haremie. Nawet się nie zawahał, czyli już poprosił o wybaczenie za wszystko, co zrobi. Kiedy zbliżaliśmy się do drogi, usłyszałam płacz dziewcząt. Nie chciałam do nich dołączać, nie chciałam być jedną z nich. Ostatnio płakałam, gdy żołnierze Xerxesa stłumili bunt w Babilonie. Zrobili to z okrucieństwem. W mieście jeszcze przez kilka dni unosił się zapach krwi, ale moje łzy nie ocaliły rodziców. Poszukałam dłonią sztyletu żołnierza. Zacisnęłam palce wokół rękojeści i wysunęłam broń z zapasa. Panie, niech to ja będę tą, która będzie musiała prosić o wybaczenie. Z całej siły wbiłam ostrze pod rękaw żołnierskiej tuniki. ale sztylet nie okazał się wystarczającą bronią. Odbił się od ciała żołnierza i wyśliznął mi się z dłoni. Spróbowałam ponownie. Jedynym narzędziem, jakie miałam do dyspozycji, takim, którego nie musiałam chwytać. Zatopiłam zęby w lewym ramieniu nieśmiertelnego. Mężczyzna zaklął i rzucił mnie na ziemię. Był przecież tylko człowiekiem. Mogłam mu uciec. Najpierw jednak pośpiesznie odszukałam sztylet na ziemi. Miałam go w ręce tylko przez chwilę, ale bez niego dłonie wydawały mi się nieznośnie puste. Być może to z powodu świadomości, że zaraz stracę wszystko, nie potrafiłam znieść utraty kolejnej rzeczy. I tego nigdy sobie nie wybaczę. Co ja sobie myślałam? Co znajdę na swoje usprawiedliwienie? Miałam tylko 14 lat. Popełniłam same błędy. Nie powinnam owijać głowy welonem, tylko po prostu chwycić sandały i nawet ich nie wiązać. A przede wszystkim nie powinnam przebywać tak blisko Suzy. Jedynym, co prawdopodobnie zrobiłam słusznie, choć za późno, była ucieczka. Kiedy biegłam, słyszałam straszliwy płacz dziewcząt. Nie udało mi się jednak odbiec daleko. Nagle poczułam przerażającą siłę innego mężczyzny. Szarpnął mnie za tunikę. Uderzyłam o niego tak silnie, że całe powietrze uszło mi z płuc. Żołnierz nawet się nie poruszył. W jednej chwili zdałam sobie sprawę z tego, że nie było sensu i jemu kraść sztyletu, dźgać go i gryźć. Czułam się tak, jakbym uderzyła plecami o ogromną skałę, a nie o jego ciało. Gdy ciągnął mnie z powrotem w stronę drogi i zgromadzonych na niej dziewcząt, próbowałam zaczerpnąć powietrza, by się odezwać. Chciałam powiedzieć, że mój kuzyn obdaruje go złotymi darejkami, jeśli mnie teraz puści, ale z mojego gardła wydobyło się tylko jedno słowo. Proszę. Odpowiedział mi, ale nie słowami. Chwycił mnie jeszcze mocniej. Jedną ręką opasał moje żebra i łokcie, a drugą owinął mi wokół szyi. Gdyby mnie krztusiła się pod wpływem tego uścisku, dławiłby mnie zapewne piżmowy, ziemny zapach mężczyzn i koni. Ich potu, świeżego i takiego sprzed kilku dni, kurzu i brudu, piany toczonej przez konie. Kiedy żołnierz postawił mnie na drodze, czułam tę mieszankę odorów, ale niewiele widziałam. Oślepiało mnie światło pochodni. Starałam się nie zamykać oczu. Chciałam dojrzeć twarze żołnierzy. Miałam nadzieję, że dostrzegę w czyimś spojrzeniu wyraz przychylności. Nieśmiertelny zwolnił chwyt. Zatoczyłam się do tyłu. Przede mną pojawił się nowy cień. Pośpiesznie przećwiczyłam w myślach kłamstwo, by głos mi się nie załamał. Panie, pokornie zaświadczam, że jestem już zaręczona. Wychodzę za mąż za 2 dni. Panie, przemówiłam. Mężczyzna zacisnął sznur wokół moich nadgarstków. Wiedziałam, że przekroczyliśmy już granicę, przed którą można było jeszcze udawać, iż nie chciałam uciec. Pokornie zaświadczam. Powinnaś pokornie zamknąć usta albo zamknę ci je sam. Jestem już przyrzeczona. Zakneblować ją, rozkazał żołnierz. Choć zacisnął już pętle wokół moich nadgarstków, wciąż jeszcze trzymał końcówki sznura. Moje oczy powoli przyzwyczajały się do światła. Źrenice żołnierza przypominały idealnie okrągłe kropelki miodu, który właśnie zaczął topić się w słońcu. Duże, piękne oczy. Poza tym nic go nie wyróżniało. Być może w tych oczach wyczerpało się już całe piękno, jakie przysługuje jednej twarzy. Nieśmiertelny miał też przykuwający uwagę długi nos, zupełnie jakby żołnierz zbyt często stał na wietrze. Spod drobnych kędziorków zarostu było widać bardzo wąską żuchwę. Mój kuzyn obsypie cię złotymi monetami, jeśli pozwolisz mi tu zostać. Nachylił się do mnie. Próbowałam się odsunąć, ale przyciągnął mnie do siebie, chwytając za sznur. Weźmiemy i ciebie, przemówił, a jego nieświeży oddech uderzył mnie w twarz, i monety twojego kuzyna. Stojący za mną żołnierz powiedział: wystarczy, parszo. Poczułam ulgę. Oto ktoś wstawiał się za mną. Ale nie spodobało mi się to, że żołnierz, który związał mi ręce, miał imię. Przez to trudniej mi było trzymać się ostatniej nadziei, że śni mi się koszmar, którego treść wchłonie z powrotem noc, kiedy tylko się obudzę. Skąd wzięłoby się w mojej głowie imię Parsza? Żołnierz nie był wymysłem. Odsunęłam się od niego.
Wypełniaj rozkazy, Erezie, odparł ten, który mnie trzymał. Rozkazy mojego brata.
Mimo to puścił sznur i odwrócił się, a ja ponownie zatoczyłam się do tyłu. Złapał mnie żołnierz nazwany Erezem. Opadłam plecami na jego pierś. Podtrzymał mnie. Być może chciał mnie uspokoić, bo powiedział: potrzebujemy tylko setki dziewcząt. Ustawimy was w szeregach i przejdziemy pośród was z pochodniami. Wtedy zapadnie decyzja, które są pospolite i zostają, a które zaprowadzimy do króla. Poruszył się, a ja znów musiałam radzić sobie samodzielnie. Dźwigałam swoje ciało, przeraźliwe brzemię, którego nie mogłam zrzucić. Podczas gdy żołnierze plądrowali chaty, dziewczęta napierały na mnie ze wszystkich stron. Cokolwiek stało rabusiom na drodze do tego, czego pragnęli, lądowało na ziemi. Wydawało się, jakby życie, jakie do tej pory wiodłyśmy, było niczym śmieć, którego należy się pozbyć. Lecz mimo to żołnierze uczynili nam jedną przysługę. Niczym dar od greckiego boga, nie takiego, który wzbudza strach, lecz takiego, który zsyła pomoc. Spadł na nas za ich sprawą deszcz sandałów. Dwie dziewczyny obok mnie walczyły o jeden but. Żadna nie chciała zrezygnować i w końcu pasek się zerwał. Każdy wie, że bez sandałów nie da się iść drogą królewską, gdy słońce osiągnie zenit. A przynajmniej nie za długo. Kiedy walka się zakończyła, wiele dziewcząt miało na sobie sandały w różnych rozmiarach. Jedna ze stóp była ciasno obwiązana, druga tonęła w obuwiu. Żołnierze wcześniej obserwowali nas i wyśmiewali, ale teraz kilku zaczęło się spierać między sobą. Cieszyło mnie to, ponieważ ich krzyki zagłuszały jęki mężczyzn, którzy znaleźli w sobie odwagę, by walczyć o swoje siostry i córki.
To nie Ateny, stwierdził Erez. Grabicie poddanych króla.
Żołnierz, który przypominał wyglądem Parszę, odparł:
kilku z nich chciało wystąpić przeciwko nam. Wszyscy za to zapłacą.
W jego tonie było więcej okrucieństwa niż w głosie Parszy. Mężczyzna był bardzo pewny siebie, miał przewagę. Kiedy popychano nas i ustawiano w szeregach, trzymałam głowę nisko, by ukryć naszyjnik darowany mi przez matkę. Kwiat o płatkach z pozłacanych blaszek, zawieszony na plecionym złotym łańcuszku. Z każdej strony wpadały na mnie płaczące dziewczęta. Gdy żołnierze zaczęli przechadzać się między nami, próbowały odwrócić się od światła pochodni, a przynajmniej niektóre tak czyniły, te pozbawione fizycznych niedoskonałości. Dziewczyna stojąca obok mnie postąpiła śmiało w kierunku żołnierza niosącego pochodnie. Na jej policzku dostrzegłam głębokie blizny, tak głębokie, że gdyby nóż został wbity z odrobinę większą siłą, widać by było język. Czyżby sama się okaleczyła? Zaczęła się słaniać, jakby ziemia się pod nią poruszyła. Bałam się, że upadnie. Mężczyźni chodzili między nami, oświetlali nas oślepiającym światłem pochodni, a następnie oddalali się, a my pozostawałyśmy pogrążone w mroku, dopóki nie nadszedł następny z nich. Dostrzegłam, że dziewczyna z blizną na policzku nie była jedyną oszpeconą. Czy te dziewczęta odejdą wolno, czy też spotka je los gorszy niż spędzenie reszty życia w haremie? Żołnierz podobny do Parszy mówił coś cicho do kilku swoich ludzi, wskazując na nas. Po chwili rozwiązano dziewczęta z bliznami na policzkach, poparzeniami na szyjach, brakującymi palcami i innymi widocznymi okaleczeniami. Wepchnięto je z powrotem do chat. Choć ich rany kłuły mnie w oczy i chociaż z pewnością niektóre z tych dziewcząt znajdą w domach okaleczonych jeszcze dotkliwiej ojców lub braci, chciałam być jedną z nich. Dlaczego nie przyszło mi do głowy, by pociąć się sztyletem żołnierza? Znów będę musiała użyć zębów. Zagryzę dolną wargę tak mocno, że będę zbyt szpetna, aby trafić do królewskiego haremu, postanowiłam i z całej siły zacisnęłam szczęki. Mój krzyk brzmiał tak obco,
że wydawał się nie wydobywać z mojego gardła. I był wystarczająco głośny, by obok mnie od razu znalazł się żołnierz z pochodnią. Poczułam ciepło, jakby płomień lizał mój policzek. Zamknęłam oczy. Pod moimi powiekami zawirowały niebieskie plamki. Zastanawiałam się, dlaczego żołnierz z pochodnią milczy. Może rozważa, czy zatrzymać mnie dla króla, czy wypuścić. Nie miałam już do zaoferowania nic prócz odrobiny dumy. Proszę, wypuść mnie. Zawahał się, po czym odezwał się tak cicho, że ledwie go słyszałam. Nie mogę. Jeśli którykolwiek żołnierz dostrzeże piękno twojego oblicza i przyłapie cię w drodze do domu, to wyrządzi ci o wiele większą krzywdę niż umieszczenie w królewskim haremie. Ten głos należał do Ereza. Jeśli on mi nie pomoże, to kto? Światło pochodni powoli się oddalało. Wraz z nim odeszła cała moja nadzieja. Wciąż widziałam niebieskie plamki. Przyglądałam się im, kiedy ciągnięto mnie za sznur owinięty wokół nadgarstków. Żołnierze wrzeszczeli na jęczących wieśniaków, by się odsunęli. Podbiegł do nas jakiś mężczyzna i zawołał do jednej z dziewcząt: nie zostawię cię! Będę przy to... Usłyszałam trzask bicza i odwróciłam się gwałtownie. W świetle pochodni dostrzegłam człowieka powalonego na ziemię. Dalej stali wieśniacy. Żołnierze czerpali wodę z wiejskiej studni. Jeszcze dalej widziałam zarys chat, w których chwilę temu spałyśmy. Do oczu zaczęły napływać mi łzy. Szybko odwróciłam głowę. Nic z tego, co się działo, nie wydawało się prawdziwe. Kiedy wreszcie wzeszło słońce, ledwo widziałam więzy wokół swoich dłoni. Zaczęłam płakać. Nienawidziłam siebie za to, ale nie potrafiłam przestać. Byłam jedną z setki dziewcząt, wiedzionych niczym woły na wschód przez pustynną równinę. Żołnierze Kserksesa eskortowali nas w stronę wschodzącego słońca.